Drodzy, bohaterstwo, ja w dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z bohaterstwem takim tematem, tak jakby można było powiedzieć, tematem, który w dzisiejszych czasach zapewne szczególnie popularny nie jest, chociaż nie dotyczy żadnych punktów teologicznych, dotyczy jednej cechy charakteru człowieka, którą człowiek powinien posiadać. A z tą cechą charakteru, to tak zresztą jak z wielu, pewnie prawdopodobnie z większością, jest krucho. Większość ma jej tak ludzi, mówię o ludziach, ma jej raczej powiedziałbym niewiele i nie chcę w żadnym wypadku słyszeć o tym, że mieliby się wysilać, żeby powiększyć ją, bo im się wymagałoby to wysiłku i nie chcą na temat słyszeć. Są też tacy w dzisiejszych czasach, którzy mają tą cechę za bardzo rozjaśniętą i przerośniętą i to też jest niedobrze, ale takowych jest mniej niż tych, którzy mają tą cechę niedorozwiniętą. Więc tą cechą charakteru u naszego usposobienia, na którą chciałbym się zastanowić dzisiaj z braterstwem, jest pracowitość. Tak, coś prostego jak pracowitość. Jako cecha charakteru, którą człowiek powinien posiadać, Bóg przewidział, powiedzmy, doskonałość tego wymaga. Doskonały człowiek musi być człowiekiem pracowitym. Musi tą cechę posiadać, bo jest to cecha dobra i potrzebna. Jej brak czyni człowieka niedoskonałym. A można powiedzieć jeszcze więcej. Ten, kto nie jest pracowity, to do doskonałości w ogóle nie dojdzie. Bo by inne cechy charakteru swojego doprowadzić do doskonałości, trzeba nad nimi pracować. A żeby pracować, trzeba być pracowitym. A jak się nie jest pracowitym, to i innych cech się charakteru nie doprowadzi do doskonałości. Człowiek, który nie jest pracowity, to no, niewiele się co rozwija. Pewne rzeczy potrafi rozwinąć w sobie, ale wielu rzeczy nie rozwinie, bo się po prostu do tego nie przykłada. Tyle, co życie samo nauczy, a też potrafi tyle, co doświadczenia na nim wymuszą, to taki ktoś, kto nie jest pracowity, to tyle się nauczy. Natomiast człowiek pracowity nie czeka na to, żeby coś zostało, na nim wymuszone, tylko robi to sam, bo wie, że to jest potrzebne. Jest to oczywiście, pracowitość jest też cechą w życiu doczesnym, jak i w duchowym. I potrzebne jest w życiu takim normalnym, zwykłym, przyziemnym każdemu człowiekowi, by odnieść sukcesy w życiu trzeba być człowiekiem pracowitym, trzeba zaangażowaniem przykładać się do tego, co robi. Trzeba robić rzeczy pożyteczne, a nie niepożyteczne. A wszystko to składa się na pracowitość i taka pracowitość jest potrzebna i w życiu doczesnym, i w życiu duchowym człowiekowi jest potrzebna. W życiu doczesnym, żeby coś osiągnąć, coś mieć, a w życiu duchowym, by odziedziczyć życie wieczne, by pracować nad swoim charakterem, by współdziałać z Bogiem w dziele rozwijania czyjegoś charakteru. Pracowitość do tego wszystkiego jest potrzebna. Człowiek, tak jakbyśmy patrzyli na życie takie codzienne, to przyziemne, to człowiek, który nie jest pracowity, stara się wykonać najmniej pracy, jak się tylko da. A cokolwiek robi, to jest na nim wymuszone przez okoliczności. Taki przykład można by powiedzieć człowieka, no wiem, w naszym klimacie, gdy się przychodzi taki sezon jak teraz, a nie jeszcze zima niebawem nastanie, no to trzeba swoje lokum ogrzewać, no bo jest taki mamy klimat, że trzeba ogrzewać. Jeśli trzeba ogrzewać, to trzeba ogrzewać czymś. Jakbyśmy założyli taką sytuację, że ktoś opala drewnem, tak jak kiedyś w przeszłości w naszym kraju, mam na myśli w przeszłości, to kilka wieków wstecz się cofamy, póki węgiel się nie rozpowszechnił, no to normalnym tym właśnie materiałem opałowym było drewno, którym wszyscy w tym kraju, zresztą nie tylko w tym kraju, no wszędzie opalali drewnem. Gazu ziemnego nie potrafili jeszcze stulecia temu wydobywać, z ropy naftowej też nie korzystali, więc drewno było jedynym łatwo dostępnym materiałem. I jakbyśmy powiedzieli, mamy człowieka pracowitego, ten człowiek pracowity, wiedząc, że po lecie jest jesień, a później zima, to latem, kiedy jest dobra pogoda i jest ciepło i zupełnie nie jest mu zimno, co robię? No robi, przygotowuje drewno na zimę, bo wie, że nadejdzie zima, i chce się do tego przygotować. Natomiast człowiek, który jest leniwy, to jakby słońce świeci i jest cieplutko, to on się nie zmusi do tego, żeby nad tym drewnem pracować. Dopiero jak przyjdzie październik czy listopad i zacznie się robić chłodno, bo ten chłód zacznie na nim wymuszać, oj, zimno jest, przydałoby się rozpalić, a nie ma czym, no to trzeba pójść do lasu i jakieś tam drzewa pościnać, później to porębać, pociąć, żeby był ten opał. Tak by zachowywał się człowiek, który nie jest pracowity, na którym dopiero okoliczności wymuszają, a coś zawczasu, jak nie jest wymuszone, nie jest w stanie to zrobić. Z naszą pracowitością w tym życiu doczesnym to różnie bywa. Sądzę, że niektórzy ludzie są w życiu takim doczesnym, co są pracowici, no mocno pracowici, no powiedzmy tak, jak powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o pracowitość w życiu duchowym, to można śmiało powiedzieć, że wszyscy mamy z tym problemy i każdy z nas mu powinien starać się być bardziej pracowitym, bo na tym polu mu nie dostaje. Nawet jeżeli w życiu swoim doczesnym można go nazwać człowiekiem pracowitym, to na polu duchowym w tej pracowitości na pewno mu trochę brakuje, albo trochę więcej niż trochę mu brakuje, bo pracowitość w sferze duchowej jest znacznie trudniejsza niż pracowitość taka ziemska w życiu doczesnym, bo wchodzimy w sprawy duchowe, a one są trudniejsze do ogarnięcia przez człowieka, bo człowiek jest istotą cielesną i to, co postrzega swoimi oczami i ogarnia swoim ludzkim rozumem, dla normalnego człowieka przy zdrowych zmysłach jest proste i oczywiste. Natomiast dla takiego człowieka, dla którego rzeczy ziemskie są proste i oczywiste, to już rzeczy duchowe wcale nie są tak proste i oczywiste, bo on troszeczkę wchodzi tutaj nie w swój świat, tylko próbuje się wybić wyżej niż jego cielesność pozwala. Dlatego robi się to trudniejsze. Więc my skupimy się nad pracowitością nie jako cechą świecką, gdzie oczywiście pracowitość w tym świecie jest rzeczą dobrą, powszechnie pochwalaną, jest użyteczna, a przede wszystkim chroni ludzkość przed degradacją, bo tu powiedzmy kolejna, że człowiek leniwy, który nie angażuje się w pożyteczną działalność, czyli w pożyteczną pracę, degraduje się znacznie szybciej, bo jeżeli nie robi czegoś niepożytecznego, to co robi? No robi rzeczy niepożyteczne, a niepożyteczne rzeczy przyczyniają się do jego degradacji. Tak więc uczciwa, porządna praca, którą wykonuje człowiek, zabezpiecza go przed degradacją, czyli sprawia, że przynajmniej ta jego degradacja się nie zwiększa. Zostaje na takim poziomie, jakim była do tej pory. Natomiast leniwy degraduje się coraz bardziej, bo nie robi rzeczy pożytecznych, robi rzeczy niepożyteczne, myśli o przyjemnościach, o zaspokajaniu swoich zachcianek, a takowe w najlepszym przypadku są samolubne i egoistyczne, a w gorszym przypadku są grzeszne i jedne i drugie degradują, jedne bardziej od te grzeszne bardziej od tych samolubnych tylko. Ale nas interesuje przede wszystkim pracowitość jako cecha charakteru, która umożliwia utrzymanie prawidłowej, pożądanej postawy w relacjach z Bogiem oraz innymi ludźmi, jako wyraz wyznawanej przez nas religijności. Taka pracowitość nas przede wszystkim interesuje. Gdybyśmy chcieli się zastanowić, czy Bóg mówi coś o pracowitości, bo tak, słowo pracowitość, to tak w Biblii chyba byłoby nam ciężko znaleźć. Nie sprawdziłem tego wcześniej, ale sobie teraz tak myślę, jakby wpisać w wyszukiwarkę Biblii, no, żeby przeszukała cały tekst Biblii, to nie wiem, czy słowo pracowitość by się tam znalazło. Są spore szanse, sądzę, żeby się nie znalazło. Będę musiał sprawdzić później, czy tak jest, ale Bóg o pracowitości mówi i to sporo, nie używając tego słowa. I możemy powiedzieć nawet, że obie księgi Boże mówią o pracowitości. A jakie to są księgi Boże? No jest księga natury, jest księga spisanego Słowa Bożego, objawione Słowo Boże. Jeżeli zobaczymy do księgi natury, to tam pracowitość widać na każdym miejscu. Już nawet gdybyśmy powiedzieli w porach roku, jaka jest aktywność. Każda pora roku ma swoje zadania, które są wykonywane. Tak? Wiosna wykonuje swoją pracę przywracania do życia płodów ziemi. Lato przyspiesza dojrzewanie owoców ziemi. jesień doprowadza do pełnej dojrzałości, a niektóre do początkowego wzrostu i przygotowuje do snu zimowego. Wszędzie taką aktywną widać. Zima doprowadza większość żyjących, a nieświadomych roślin do stanu bezczynności, jak gdyby stan odpoczynku, jest też taka i faza. A przy pomocy śniegu przygotowuje ziemię do ponownego ożywienia na wiosnę. Osłania tym właśnie całunem śniegowym wiele roślin, żeby mróz zbyt intensywny nie zniszczył. Gdybyśmy popatrzyli w niebo, to gwiazdy są w ciągłym ruchu. Z tego z ziemi to nie bardzo tak to widzimy, bo nam się wydaje, że one tam są i się nie ruszają, ale one są w ciągłym ruchu, tak jak nasza Ziemia jest w ciągłym ruchu. Tak wszystkie te gwiazdy, które na niebie widać, też są w ciągłym ruchu, krążąc wokoło swoich osi i wokoło swoich orbit. Jest to aktywność. Moglibyśmy nazwać to pracowitością, tylko że trudno nazwać to pracowitością, bo mówimy o istotach nieożywionych, nie mających własnej woli. Ale właśnie dzięki temu, że ciała niebieskie nie mają własnej swojej woli, to co robią, robią w sposób doskonały. Tak, ich pracowitość jest doskonała, ich aktywność jest doskonała, bo nigdy żadna gwiazda nie schodzi ze swoim obrocie, ze swojej orbity i nigdy się nie opóźnia, a tak jak to człowiek w swoich zadaniach ma terminy, żeby do wykonania czegoś, ale się opóźnia w tym, bo nie chciało mu się, albo jakieś miał inne jeszcze trudności być może i opóźnia z tym, nie wykonuje albo źle wykonuje swoją pracę, natomiast te ciała niebieskie robią to w sposób idealny i to wszystko przynosi pożytek, bo dzięki temu, że nasza planeta obraca się dookoła swojej osi, mamy dzień i noc. Tutaj noc jest jak najbardziej potrzebna, bo w pracowitości przecież przewidziany jest i odpoczynek, tak jak rośliny, ta nieżo ożywiona przyroda, roślinność ma swój odpoczynek w porze zimowej, tak samo człowiek w porze nocnej też ma mieć odpoczynek od pracy, bo jest to potrzebne do tego, żeby kolejny dzień mógł aktywnie i pożytecznie spędzić. Ten odpoczynek jest do tego potrzebny. Przez to, że Ziemia krąży dookoła Słońca po orbicie swojej, to mamy pory roku, które także są potrzebne. Wyobraźmy sobie, jakby to w naszym klimacie było, gdyby nagle, już tam pomijam inne rzeczy, które by się wtedy wydarzyły, ale nagle gdyby Ziemia zatrzymała się w swoim obrocie, no już to w ogóle byłby kataklizm, nawet nie wiem jakiego rodzaju, ale gdybyśmy pomijali, że nic więcej by się nie stało, tylko tak, że utknęlibyśmy w jednej porze roku z tego powodu. Powiedzmy, że utknęlibyśmy w lecie i non stop było lato, to już pomijam ten oczywisty fakt, że ludziom by się znudziło. Po kilku latach ciągłego lata mieliby dość, by tęsknili na przykład za zimą czy jakąś inną porą roku. A poza tym, jakbyśmy byli w takim okresie, kiedy słońce intensywnie świeci cały czas, a deszczu szczególnie wiele nie pada, bo zima głównie nawadnia się wiosną, jesienią, no i później na wiosnę ze śniegów, jakie były w zimie, które topnieją, też się nawadnia. To nie wiem, ile lat trzeba było, kilka czy kilkanaście, żeby katastrofalna susza wybiła wszystkich, bo doprowadziła do śmierci roślin, z którego powodu musiałyby i wszystkie zwierzęta umrzeć i człowiek na końcu także by zniknął, gdyby ta aktywność doskonała ciał niebieskich nagle została zatrzymana w jakimś tam punkcie. Więc gdy popatrzymy, to widzimy w ciała niebieskie aktywność, pracowitość, moglibyśmy powiedzieć, obłoki są zawsze czynne na niebie, chmury gromadzą wilgoć z ziemi i mórz, a następnie zwracają ją na ziemię w postaci deszczu. Ocean też zawsze jest aktywny, czy morze, tak jak możemy popatrzymy na brzegu morskim i popatrzymy na morze czy na ocean, to on nie jest spokojny. Ta woda zawsze się rusza. Tam zawsze jest aktywność jakaś. Jak weźmiemy taki jakiś mały zalew, to tam może mogą być dnie, kiedy ta tafla jest płaska i nie rusza się, ale na większych zbiornikach wodnych, a tak mówimy o morzach i oceanach, tam to się jest ruch. Albo jest ruch taki niewielki, ale wciąż zauważalny, że te fale uderzają, albo czasami, jak jest okres burz i sztormów, to ruch jest bardzo intensywny, że te fale dochodzą znacznie głębiej w ląd niż normalnie wtedy, bo co się pcha, bo w oceanach, w morzach są prądy morskie, że ta woda tam pod powierzchnią wody podróżuje, te prądy się przemieszczają i także przynoszą wielkie błogosławieństwo. Taki na przykład wielki, potężny prąd morski jak Golsztrom niesie błogosławieństwa zachodnio i północno-zachodniej Europie. No, my tego szczęścia nie mamy, ale oni mają to szczęście właśnie w zachodniej Europie, że łagodzi zimę. Podczas zimy, bowiem masy ciepłej wody z południa płynące sprawiają, że to ciepło paruje do atmosfery i takie państwa jak Wielka Brytania na przykład, to w zimie mają z tego bardzo dużo ciepła. Gdzieś kiedyś czytałem, że ilość ciepła w zimie, jaka Wielka Brytania otrzymuje z Golfstromu, jest mniej więcej taka sama jak od słońca, które jest słabiutkie w zimie i niewiele ciepła daje, ale drugie ciepło dokłada ten ciepły prąd, który tam opływa te wyspy. Czy też prądy Arktyki i Antarktyki, które przynoszą błogosławieństwa niektórym krajom tropikalnym, bo łagodzą upały, bo znowu w gorących krajach, jak się popłynie prąd zimniejszy, to część tego ciepła pochłania i nie jest aż tak gorąco. Ziemia wydaje plony temu, który ją pilnie uprawia. Góry dostarczają równiną wodę. Płynące strumyki tworzą potoki, a później rzeki. Deszcze i wiatry odświeżają powietrze dla korzyści istot żyjących, więc życie wszystkich zwierząt, wszystkich istot, w tym człowieka, jest błogosławione dzięki aktywności natury i cała natura daje nam lekcję pracowitości. A gdybyśmy przyszli do Księgi Objawionej Bożej, bo to mówiliśmy do tej pory o Księdze Natury, to w Objawionej Księdze, czyli w Biblii, także znajdujemy przykłady pracowitości, a nawet tutaj nakazy do pracowitości. Gdybyśmy wzięli na samym początku, to nasz praojciec Adam, gdy został stworzony, to w swojej doskonałości otrzymał za zadanie uprawiać i strzec ogród Eden. Czyli miał pracować, miał się czymś zajmować. To nie jest tak, jak obraz powstał doskonałości i nagrody w niebie po śmierci dla ludzi, jakie zostały stworzone w chrześcijaństwie, że tamci na tych obłoczkach gdzieś leżą, na jakichś harfach grają i co niektórzy nawet sobie później, jak popatrzyli na coś takiego, to stwierdzili, że to w sumie ta doskonałość to nudna jest, leżeć i grać na harfie i że to taka nagroda czeka człowieka. To oczywiście nieprawda, bo doskonały człowiek będzie miał cechę pracowitości i będzie miał bardzo mocne pragnienie tego, by być aktywnie zaangażowany w pożyteczną działalność. I będzie chciał to robić i takie możliwości będzie miał. Tutaj przykładem właśnie jest nasz praojciec Adam, który w swojej doskonałości wcale nie miał leżeć pod drzewem i czekać, aż owoce będą do ust same spadały i tym sposobem będzie się odżywiał, a całe swoje życie spędzi na takim leżeniu. No to nic przyjemnego, bo to nie jest wcale perspektywa pociągająca, tylko perspektywa odpychająca. Miał uprawiać ogród i go strzec. Czyli to miał być kimś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy ogrodnikiem. A ogrodnik to normalnie człowiek, który ma zajęcia i jest człowiekiem pracującym, potrzebuje pracowitości. Później, jak wiemy, że posuwając się do przodu, gdy naród wybrany, Izrael, zawarł przymierze z Bogiem, to otrzymali polecenie, żeby odpoczywać w sabat, czyli co siódmy dzień, żeby odpoczywać. Ale to samo polecenie, które mówiło, że co siódmy dzień mają odpoczywać, nakazywało im pracować przez 6 dni. I to jest też nauka pracowitości. Przez 6 dni będziesz pracował, a w jeden będziesz odpoczywał. Więc to przykazanie Boże nie mówiło, że masz odpoczywać cały czas, tylko że masz być człowiekiem pracowitym i przez 6 dni pracować. Tylko jeden przeznaczony na odpoczynek. Salomon w przypowieściach nauczał, że próżniak powinien, czyli innym słowem człowiek leniwy, który lubi próżnować i nic nie robić. I to wydaje mu się, że jest rzecz przyjemna i pociągająca. No, a to tylko świadczy o jego degradacji i spaczonym osądzie. Każdego człowieka pracowitego, który nie ma spaczonego osądu, bezczynność jest straszną karą, kiedy nie może nic zrobić, bo on ma naturalne pragnienie, by zrobić rzeczy, które przynoszą dobre efekty, czyli żeby robić rzeczy pożyteczne. Więc takiego próżniaka, leniwca, Salomon w przypowieściach to pouczał, by poszedł i przyjrzał się pracy równki. jak mrówka jest, mrówki są aktywne, jak cały czas coś robią. I to nie jest taka niepożyteczne, to nie jest bezsensowne, że sobie biegają w kółko, bo nie mają co robić, tylko ten ich ruch, który człowiekowi, który nie ma pojęcia o ich życiu, może wydawać się taki bezsensowny i bezładny, to jest ruch celowy i jest to działanie każdej pojedynczej mrówki na rzecz dobra całego tego, jak to nazwać, mrowiska danego, którym są, bo one wszystkie współdziałają, wykonując różne funkcje dla dobra ogółu. Mówił o tym Salomon, że pilny, czyli pracowity, staje się bogatym i potężnym, a leniwy staje się ubogim. I na dodatek radził, aby wykorzystywać każdą nadarzającą się sposobność do działania. No, można by z przypowieści wiele cytować fragmentów, przeczytamy tylko jeden. Z przypowieści Salomonowych, 6 rozdział. Wersety od 6 do 11. Przypowieści Salomonowe, 6 rozdział, od 6 do 11. Idź do mrówki, leniwcze. Przypatrz się jej drogą i bądź mądry. Chociaż nie ma ona wodza, ani przełożonego, ani pana, to w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność. Jak długo będziesz leżał, leniwcze? Kiedy wstaniesz ze swego snu? Jeszcze trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć. A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny i twój niedostatek jak mąż uzbrojony. Tak pisał w tym, na ten temat Salomon w Księdze Przypowieści. I w wielu innych miejscach jeszcze na ten temat się wypowiadał o tym, że właśnie leniwy, tutaj ta cecha się sprawia, że leniwy lubi spać. To jest jego cecha. To jest taka czynność niewymagająca wysiłku. Leżeć i spać i tym się właśnie ktoś taki cechuje, tu jest podane, że jeszcze tylko trochę poleżeć, że wszystko by oddał za to, żeby jeszcze trochę poleżeć dłużej i nie musieć wstawać, żeby coś aktywnie zrobić. To pokazuje nam na brak pracowitości u takiej osoby. Jak idziemy dalej w Księdze Objawienia, to Jezus także zachęca swoich naśladowców do pracy, mówiąc o tym, że dopóki jest dzień, to on musi pracować. I tak samo jego naśladowcy, święty Paweł Apostoł w swoich listach także dodaje takie same napomnienia. Na przykład w liście do Rzymian 12:11 pisze: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu, służcie. Bądźcie aktywni, bądźcie pracowici. I tutaj właśnie jeszcze mówi płomienni duchem, czyli Panu służcie nie tak od niechcenia, tylko płomienni duchem, czyli z zapałem, z energią, z wielką chęcią. W innych miejscach apostoł Paweł mówi nam, że wszyscy powinni pracować na swoje utrzymanie. Po to, żeby nikomu ciężarem nie być, a wręcz po to, żeby nie tylko sami nie potrzebowali pomocy od innych, ale żeby byli w stanie udzielić pomocy innym, gdyby inni znaleźli się w potrzebie. No a w tamtych czasach takie rzeczy, potrzeby zdarzały się częściej niż w naszych dzisiejszych czasach. Dzisiaj mamy czas różnego rodzaju zabezpieczeń społecznych i emerytury na starość, renty i tym podobne rzeczy. W czasach apostoła Pawła, i zresztą przez całe tysiąclecia, nie było najmniejszych zabezpieczeń tego typu. Człowiek, który z jakiegokolwiek powodu, na przykład choroby, inwalidztwa czy starości, nie mógł pracować, no to był zdany na łaskę innych wtedy całkowicie. Państwo się nie interesowało takimi ludźmi, żeby jakiekolwiek im tam utrzymanie mniejsze lub większe zapewnić. No i poza tym zdarzały się takie rzeczy jak susze, które sprawiały, że cena żywności szła gwałtownie w górę i wtedy nawet ci, którzy pracowali i w normalnych warunkach, kiedy nie było tej suszy, byli w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny, to przy cenach żywności wielokrotnie wyższych już tego w stanie nie byli zrobić. Mamy opisane w listach Pawłowych, jak to apostoł Paweł prowadził zbiórkę na biednych w Jerozolimie i to chodził po Grecji, po tych właśnie innych częściach Imperium Rzymskiego. A dlaczego zbierała tych braci w Jerozolimie? No dlatego, że była klęska głodu wówczas w Palestynie, gdzie bracia mieszkali i bracia znaleźli się w szczególnie ciężkiej sytuacji, bo ponieważ byli chrześcijanami, to pozostali Żydzi, bogatsi Żydzi wcale nie chcieli im pomagać, A prawie wszyscy bracia chrześcijańscy w Palestynie byli sami niższy was i byli ubogimi. Czyli nie potrafili pomóc innym biednym braciom, bo sami byli biedni, nawet jeżeli wystarczało to ledwo co. A natomiast bracia w tych zborach greckich no, należeli, raz, że nie było tam głodu, a wśród nich było wielu zamożnych, którzy lepiej stali finansowo, dlatego tą zbiórkę apostoł Paweł prowadził. Ale bracia ci pracowali, dlatego byli w stanie coś odłożyć na to, by pomóc tym, którzy no, znaleźli się w głodzie z powodu niezwykle trudnych warunków. No, susza zapanowała i nie mieli nie było innego wyjścia, sami sobie nie byli w stanie poradzić w takiej sytuacji. Jeszcze apostoł Paweł napomina, żeby pracować z cichością, a oświadcza nawet, że ten, kto nie pracuje, to nie powinien otrzymywać żywności od drugich. Kto nie chce pracować, pisze apostoł Paweł, niech i nie je. Oczywiście wiemy, że ma na myśli takie sytuacje, że kto nie pracuje, kiedy jest w stanie pracować, bo jeśli ktoś nie jest w stanie pracować, to nie można od niego wymagać, by pracował, czy by z powodu choroby czy starości nie jest w stanie pracować. Więc tutaj mam cały szereg fragmentów z listów apostoła Pawła. Może odczytajmy tylko jeden, drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział od 10 do 12. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział od 10 do 12, to apostoł Paweł pisze tak. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. Tak więc Biblia mówi o nakazie pracowania po to, by człowiek zabezpieczał swoje potrzeby, by był pracowity. Należy też pracować, by zabezpieczać potrzeby swoich rodzin, bo gdzie indziej pisze apostoł Paweł w 1 do Tymoteusza 5:8, ten, kto tego nie czyni, kto o swoich starania nie ma, to zaparcie wiary jest gorszy od niewierzącego. Gorszy jest od pogania, bo narusza zasady sprawiedliwości, bo mając rodzinę, ma obowiązek pracować na potrzeby tej rodziny, po to, by te potrzeby zaspokoić. Więc Biblia nie tylko przez przepisy, ale także przez przykłady zaleca nam pracowitość. Nasz Pan, gdy był na ziemi, chodził i był bardzo pracowity w głoszeniu, w czynieniu dobra. Tak jak mamy z tych opisów biblijnych z Ewangelii, to czynił to no, maksymalnie jak mógł, a nawet ponad swoje własne siły, zużywał się, wyczerpywał się, tak, że przez 3,5 roku swojej służby na jego siły żywotne były na wyczerpaniu. I tak był już człowiekiem umierającym. Już pomijałem już to, że później został uśmiercony w sposób brutalny, ale on i tak już, jego siły były zużyte i wyczerpane, jakby był nie wiadomo jak wiekowym starcem, który intensywnie długie dziesięciolecia przepracował i niewiele co w nim życia zostało, bowiem tak bardzo był pracowity, tak dobrze czynił wszystkim, głosząc, uzdrawiając, podróżując ciągle ze Słowem Bożym, z Ewangelią. Podobnie apostołowie byli, tu apostoł Paweł pisze, że pracował obficiej niż inni i to wylicza, ile to rzeczy w związku z tym go spotkało. Później jak idziemy w wiek Ewangelii, to możemy znaleźć inne przykłady pracowitości. Jan Wesley, mąż Boży, który żył w XVIII wieku w Anglii, także był wyjątkowo pracowitym człowiekiem i o sobie kiedyś powiedział tak. Jestem zawsze w pośpiechu, lecz nigdy w popłochu. Wolny czas i ja dawno już pożegnaliśmy się ze sobą. Nie mam wolnego czasu. Mój czas jest zagospodarowany. Mój czas jest wykorzystywany na dobre rzeczy całkowicie. Tak więc i tak rzeczywiście było w jego życiu, bo to nie tylko, że tak sobie zapisał to jest jego życie, jest świadectwem, że napisał prawdę na temat samego siebie. Nie miał wolnego czasu, nie lubiał tracić czasu bez spożytkowania go na pożyteczne, dobre rzeczy. I można wspomnieć jeszcze o taki jest dość znany przykład z jego życia. On przemierzał Anglię tam w jedną stronę i w drugą przez długie dziesięciolecia, no w taki sposób, jak się wtedy podróżowało najszybciej, czyli na koniu. I jeździł po prostu konno. No tyle, że jak wszyscy dobrze wiemy, to nie jest zajęcie dla starców. Jazda konna. A po długich dziesięcioleciach jego służby no, nadeszła i dla niego starość. Chociaż miał zdrowie takie, którego można by mu pozazdrościć. I ta starość i niedołęstwo dotknęło go dopiero jak miał 80 kilka lat, co jest niesamowitym wyczynem, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach ludzie żyli krócej niż żyją się w dzisiejszych czasach, więc on, gdy miał jeszcze 80 czy 81 lat, był bardzo żwawym człowiekiem, który wzbudzał powszechny szacunek, jak szybkim krokiem przemierzał ulicę Londynu, co dla wielu o 30 lat młodszych było już niewykonalne z powodu niedołęstwa, jakie mieli wtedy. No ale w ostatnich kilku latach swojego życia to rzeczywiście zaczął słabnąć i no, naturalny proces. I poznał to, co jest niedołęstwo i to, że człowiek chciałby coś zrobić, ale ciało mu słabe jego już nie pozwala, bo przez całe dziesięciolecia to jego ciało nie stawiało mu przeszkód w drodze jego służby. Tak jak nawet sam zapisał kiedyś, bo on prowadził dziennik i codziennie wieczorem spisywał swój dzień, co zrobił i jakie miał przemyślenia w związku z tym, co go spotkało owego dnia. I raz do roku, w dzień swoich urodzin, Rob dawał komentarze odnośnie swojego stanu zdrowia, więc swoje 71 urodziny zapisał, że to niebywałe, ale czuję, że mam więcej sił niż 30 lat temu. No, kiedy byłem o 30 lat młodszy, i to rzeczywiście była prawda, to jego ciało nie stawiało mu przeszkód. Dopiero w ostatnich dwóch latach jego życia, kiedy miał 84, bo zdaje się, dobrze pamiętam, 86 lat przeżył, to w tych dwóch ostatnich latach życia dopiero był niedołężny, problemy, żeby ustać całe kazanie, na przykład za mównicą, to też wysiłek dla człowieka starszego, żeby stać i jeszcze przemawiać. No to wtedy, kiedy już zaczynało mu sił ubywać i nie mógł już konno podróżować, co wymaga sprawności fizycznej, to podróżował powozem. Był wożony przez kogoś, siadał do powozu czy do dyliżansu i był wożony, a wtedy był uzależniony od innych i miał kiedyś taką sytuację, że powóz jego spóźnił się o 5 minut i on musiał stać i czekać. I tego czasu nie mógł wykorzystać na nic pożytecznego, to skomentował to tak, że 5 minut straconych na całą wieczność. No bo rzeczywiście, jeżeli danego czasu, który jest w tej chwili umiejętnie nie wykorzystamy, to on jest stracony na całą wieczność, bo ten czas nie zostanie już nikomu zwrócony. Tak jak my na przykład dzisiaj tak mamy 6 października 2019 roku, no to ten dzień dzisiejszy możemy wykorzystać dzisiaj. Jak go nie wykorzystamy, to 6 października 2019 roku już nigdy więcej się nie powtórzy. Jeżeli tak patrzymy na nasz czas, na nasze życie, czy na każdy dzień, to każdy dzień jest dniem wyjątkowym i niepowtarzalnym i należało w taki sposób, by do niego podchodzić. Jako kolejny dzień życia podarowany nam przez Boga, jako dzień wyjątkowy, który można wykorzystać do czynienia dobrych, pożytecznych rzeczy, bo jako zmarnujemy, to tego dnia nikt nam nie odda. Można się co prawda pocieszać myślą, że co z tego, że zmarnowany i niepowtarzalny, ale przecież będzie wiele innych dni. No, to jest właśnie taka rzecz, że nie jest to wcale pewne, czy te dni w ogóle będą i czy będzie ich tak wiele. Pamiętamy przypowieść naszego Pana o człowieku, któremu pola tak obrodziły, taka radość, że nie mógł tego do swoich stodół zwieść, bo za małe i sobie pomyślał, że wiem co zrobię, zbuduję większe, te rozwale zbuduję większe, bo a później powiem sobie, że duszo moja, raduj się, bo masz wiele dóbr zgromadzonych na długie lata, nie? Tak sobie myśli, a Jezus podsumował to go w taki sposób. Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. I co ci z tych dóbr, które zgromadziłeś na całe lata? I co ci z tego, że sobie zbudowałeś większe stodoły i tak nie będziesz z tego korzystał w przyszłości? A człowiekowi temu zdawało się, że to tyle lat jeszcze przed nim i to do ostatniego bytu, bo przecież go sobie zabezpieczył, bo przecież już ma zgromadzone olbrzymie ilości płodów rolnych, dzięki którym przez długie lata będzie szczęśliwy, więc i w dostatku będzie mógł żyć, a tymczasem to wcale tak się nie okazało w jego przypadku, więc na pewno nie można liczyć, że tego czasu mamy jeszcze dużo przed sobą, w związku z tym nie ma się co śpieszyć z czynieniem dobra, nie ma co się śpieszyć z pracowitością, bo będziemy mogli to czynić w przyszłości. Wcale nie jest to pewne. Więc czymże jest ta pracowitość, o której tyle dzisiaj tu braterstwo opowiada? Jest to zaleta umysłu i serca, która czyni człowieka aktywnym w sposób pilny i użyteczny. Tak? Zaleta umysłu i serca, no bo to działa i w naszych myślach, w naszej woli, i w naszym sercu, czy w naszych pragnieniach. I jeżeli ją posiadamy, to ona czyni człowieka aktywnym, ale nie jest to każdy rodzaj aktywności, bo by nazwać to pracowitością, to musi być to aktywność, która cechuje się pilnością i użytecznością. Pilność, to jeżeli mówimy o pilności, to mamy na myśli do tego, że ktoś się angażuje w tą pracę, a nie wykonuje ją opieszale, tak od niechcenia, byle jak. Bo jak ktoś jest pilny, to stara się to, co robi, zrobić dobrze. Więc ta aktywność, którą ktoś przejawia w ramach pracowitości, by być pracowitością taką prawdziwą, musi być właśnie pilna, czyli musi ten ktoś się być zaangażowany w swoją pracę. No i na dodatek jeszcze musi to być użyteczne, bo jeżeli ktoś nawet jest za aktywny i to w sposób pilny, czyli że angażuje się z pełnią zaangażowania, to robi, ale w rzeczy niepożyteczne, które pożytku nie przynoszą, to nie nazwamy tego człowieka pracowitym. Tak, gdybyśmy powiedzmy wzięli taką sytuację, no, bardzo pewnie nierealna sytuacja, ale teraz taka myśl mi przychodzi do głowy, że jest droga, po obu stronach drogi jest rów i w jednym rowie jest woda, a w drugim nie ma wody. I wyobraźmy sobie człowieka, który wziął łyżeczkę taką od herbaty i tą łyżeczką przenosi wodę z jednego rowu do drugiego. No i jest pilny i aktywny. Robi to od świtu do nocy, tyle że jest to zaangażowany, ale jaki jest pożytek z tego w ogóle? Po co on to robi? Co on przez to chce uzyskać? Co dobrego ma z tego wynikać? Zważywszy, że narzędzie, jakie wybrał i sposób wykonania czynności jest taki, że no nawet nie przeniesie tej wody z jednego rowu do drugiego rowu w taki sposób, a nawet gdyby powiedzmy wiadrem przenosił, to może by było widać jakieś efekty, ale po co przenieść wodę z jednego rowu do drugiego? Jeżeli miałoby to czemuś służyć, to tak, ale jeżeli to jest tylko po to, żeby teraz jest w tym, a ja chcę, żeby była w tamtym, bo taką mam fantazję, taką fanaberię, mam, taka myśl mi przyszła, no i oddaję się temu całym sercem i robi to od świtu do nocy, nie jest to człowiek pracowity. Bo tutaj jest właśnie potrzeba, to warto podkreślić, że pracowitość jest także zaletą umysłu. Czyli w jej w aktywności trzeba używać też rozumu. Nie tylko pracować intensywnie, ale w sposób rozumny, żeby być pracowitym. Więc pracowitość właściwie zdefiniowana jest pilną i użyteczną aktywnością. Przeciwieństwem oczywiście pracowitości jest lenistwo. A leniwy to zawsze pragnie coś zrobić, ale nigdy nie robi. Ogranicza się tylko do życzeń. Chciałbym, ale mi się nie chce. I tak jak ktoś jest leniwy, brak mu pracowitości, to lubi mieć te takie powiedzenia, czy takie myśli ma w sobie. Myśli sobie, jutro. Byle tylko nie dzisiaj. Zrobię wszystko jutro, ale bylem tylko nie musiał tego robić dzisiaj, bo wysiłek teraz jest dla mnie rzeczą tutaj no taką niemożliwą do wykonania, nienawistną, a jutro to może jakoś zrobię. Tylko że jak przychodzi jutro, to wcale nie ma ochoty tego zrobić. Tak jak przychodzi mi taki przykład z mojej pracy zawodowej, uczniowie, czasem zdarza się, że chcą przesunąć sprawdzian na później. I tak, przez nią usunijmy ten sprawdzian z czwartku na poniedziałek, no bo będzie weekend, to będziemy mieli czas, się nauczymy. No ja już akurat z doświadczenia wiem, jak to wygląda. Takie przeniesienie najczęściej prowadzi do tego, że wyniki są gorsze, niż byłyby bez przeniesienia. Bo jak jest środa i jutro ma być sprawdzian, to mi się nie chce przysiąść do tego i wyuczyć się i wydaje im się, że jak przyjdzie sobota i niedziela, to będzie wolny czas i że oni wtedy przysiądą i się pouczą. Tylko to jest tak, nie, tylko nie dzisiaj, tylko nie jutro, niech będzie potem, to zrobimy. Tylko że jak przychodzi sobota, niedziela, to ostatnią rzeczą, na którą mają ochotę, jest uczyć się do tego sprawdzianu na poniedziałek i tak bardziej się nauczył w środę wieczorem czy w środę w nocy do tego sprawdzianu na czwartek niż w sobotę i w niedzielę, kiedy będą o przyjemnościach i rozrywce myśleć, że nie zdobędą się na to, żeby się pouczyć. Ale tak im się wydaje, tak właśnie leniwemu się wydaje, że potem to on to zrobi, byle tylko teraz nie musiał tego robić. Albo wmawiają sobie, że mają jeszcze dużo czasu, że jeszcze zdążą, że teraz im się nie chce, ale w przyszłości im się zechce i wtedy to zrobią. Usprawiedliwiać można się na różne powody. Można by powiedzieć, że życiowa dewiza takowych brzmi, że co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego. No i tak sobie myślą. Czy też inna dewiza, że człowiek rodzi się zmęczony i żyje po to, aby odpocząć. I tak sobie usprawiedliwiają to, że tak lubią pozostawać w stanie bezczynności. Czy też jak mówiłem, jak słyszałem od mojej koleżanki, co jej córka jej powiedziała, więc jej córka, nie chcąc się uczyć w szkole, powiedziała, że urodziłam się leniwa i nic na to nie poradzę. I tak swojej matce powiedziała. Urodziłam się leniwa i nic na to nie poradzę. Na szczęście nie udało się matki przekonać i matka znajduje jakieś sposoby, by walczyć z jej lenistwem i żeby dziewczyna się uczyła i przykładała do nauki, ale w taki sposób to ludzie próbują właśnie to uzasadnić. Brak pracowitości takim czy innym powiedzeniem. O takich można by też użyć takiego powiedzenia, że są to ludzie, którzy mają dobre intencje, ale mają wielki problem z ich zrealizowaniem, ale oczywiście oni zawsze chcieli dobrze, tylko że nic z tego dobrego im nie wyszło. I takie jest powiedzenie, przynajmniej w języku angielskim, nie wiem czy w polskim, i brzmi ono, że droga do piekła jest wybrukowana dobrymi intencjami. Tak? Czyli, że takie posiadanie samo dobrych intencji, kiedy ktoś nie dąży do ich realizacji, tak naprawdę nie jest brakiem posiadania dobrych intencji. Bo jeżeli ktoś nie podejmuje działań do zrealizowania swoich dobrych intencji, to znaczy, że tych intencji tak naprawdę nie ma. No tylko oszukuje samego siebie, bo to tak fajnie jest mieć dobry obraz samego siebie i uważa, że ja to dobrego bym chciał zrobić, jeszcze innym można o tym opowiadać, to wtedy inni będą dobrze o mnie myśleli, ale jeżeli nie staram się, nie podejmuję wysiłku w tą stronę, to jest tylko po prostu oszukiwaniem, zwodzeniem samego siebie. Więc takowi to mają tylko same pragnienia, a nigdy rezultaty, bo nigdy nie przystępują do ich realizacji. Więc jeszcze chwilę na temat tych składników pracowitości. Aktywność to taka jest główna rzecz, bo w tym się wyraża pracowitość, że ktoś jest aktywny. Druga to jest pilność, czyli że ktoś musi być zaangażowany w wykonywaną pracę, czyli nie może być takim letnim, robiącym od niechcenia, tak aby, albo na niby. Tak jak teraz przypominało mi się kiedyś taka stara polska piosenka o tym, jak tam coś próbowały, jakieś stworzenia coś zrobić, ale nic z tego nie wyszło, bo ryby robiły na niby, a rak byle jak, tam szło w tej piosence, bo to żadna pracowitość. Ten, co robił na niby, to w ogóle nic nie robił, udawał, a ten, co robił byle jak, to też nie był pracowitym, bo chociaż coś robił, to było słabej jakości w tej piosence. Była kiedyś taka, z dzieciństwa pamiętam tę piosenkę. No i ta trzeci element, użyteczność, czyli celowość działania, że działanie, nasza aktywność musi być z głową, bo pracowitością nie jest pilna aktywność od świtu do nocy sama w sobie. Niektórzy, nie mając prawdziwego, dającego satysfakcję celu w swoim życiu, to właśnie uczynili pilną aktywność swym życiowym celem. Lecz nie są ludźmi pracowitymi, chociaż cały czas coś robią, ale nie widać efektów tej pracy. To nie są ludzie pracowici, bo to, co robią, nie przynosi rezultatów. Są jak nienaoliwiona maszyna, która wytwarza dużo hałasu i przez to sprawia wrażenie intensywnej pracy. lecz wcale albo prawie nie wykonuje swojego zadania. Tacy ludzie to krzątają się od świtu do nocy, ale praca albo wcale, albo niewiele co posuwa się do przodu. A oni tak są strasznie zajęci, bo ciągle coś robią, niby coś robią, ale nie przynosi to żadnego efektu, bo jest to bezcelowe, bo jest to bezużyteczne, bo jest to robione bezsensownie, bez głowy, tak jak w przykładzie tego człowieka, który przenosił łyżeczką wody z jednego rowu do drugiego. Jest to bezsensowne i bezcelowe. Więc musi być perspektywa wykonania jakiegoś użytecznego zadania, osiągnięcia jakiegoś pożytecznego celu, by ta pilna aktywność miała sens, bo ona musi mieć sens. A teraz zechcę powiedzieć chwilę, to już zbliżamy się powoli do końca. Dzisiaj to będzie pierwsza część tego wykładu. Wykład jest bardzo długi, więc żeby braterstwa za bardzo nie męczyć, wziąłem ze sobą tylko cztery pierwsze strony notatek z 10 czy 12, jakie tam jest, żebym nie miał za dużo materiału do mówienia na dzisiaj. Więc jesteśmy już pod koniec strony trzeciej, została jeszcze nam tylko czwarta. Teraz chwilę na temat braku religijnej pracowitości. I tutaj chciałbym przeczytać cytat z Manny z 18 października. No, niebawem będzie za dwa tygodnie okazja, całe dwa tygodnie sobie to odświeżyć. Gdzie Manna mówi na 18 października, mówi tak. Duch człowieka niedbałego jest duchem marnotrawstwa. Człowiek niedbały marnuje swój czas, który jest cenny i bezpowrotnie stracony. Marnuje swoje talenty, które mógłby udoskonalić. Traci sposobności służby, które otrzymują inni. Marnuje energię, która rdzewieje w bezczynności. Traci dobre imię, którego nigdy nie odzyska. Traci przyjaciół, którzy go opuszczają. Traci swój dobytek, który jest mu zabierany. Niszczy swój charakter, co go poniża. Traci swoje życie, które jest mu zabierane. Traci wieczność, która jest dla niego stracona. Tak tutaj mamy napisane w marnie o człowieku niedbałym, czyli o człowieku leniwym, o człowieku, któremu brak pracowitości. I to tutaj szczególnie tej pracowitości w sferze religijnej. Można powiedzieć, że są to dwie rzeczy. Jest ta pracowitość literalna, taka fizyczna w tym życiu doczesnym, jest i też pracowitość duchowa. I to one tak nie są ze sobą całkowicie sprzężone. Czyli możliwe jest, żeby posiadać jedną pracowitość, a nie drugą. Można być człowiekiem bardzo pracowitym w sprawach swoich doczesnych, a niepracowitym, leniwym w sprawach duchowych. Jest to całkowicie możliwe. Można powiedzieć, że nawet jest to stosunkowo łatwe, bo łatwo zadbać o wszystkie sprawy z życia doczesnego, a jednocześnie przeoczyć fakt, że tej pracowitości nie zaprzęgło się ani razu do rzeczy duchowych. Trudniej, można by powiedzieć, jest w przeciwną stronę, bo jak ktoś jest duchowo pracowity, to wtedy prowadzi aktywne życie duchowe i analizuje samego siebie, co jest jednym z elementów życia duchowego, to analizując swoje życie, jak robi to w sposób pracowity, pilny i zaangażowany, no to może zauważyć łatwiej wtedy, że w tej na przykład ziemskiej doczesności, życiu ma braki, że powinien zrobić to czy tamto, a zaniedbał, bo zabrakło mu tutaj jest pracowitości. Więc ten, kto chce być religijnie pracowitym, musi być aktywnym w swoim życiu religijnym, bo to jest właśnie istota pracowitości. Aktywność, która jest pilna i użyteczna. A w jaki sposób wyraża się aktywność w naszym życiu religijnym, czyli pracowitość w życiu religijnym? To poprzez praktykowanie siedmiu elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Jak ktoś jest aktywny w sprawach duchowych, to praktykuje siedem elementów, bo z tych elementów składa się życie chrześcijanina, więc on jest tutaj w tym aktywny i to nie tylko od niechcenia, byle jak, tylko z pilnością, no i jeszcze przynosi to użyteczne rezultaty, coś takiego, więc jest to pełna pracowitość. I teraz zastanowimy się dzisiaj nad, no, przynajmniej nad pierwszym z tych siedmiu elementów, może nad drugim, bo tutaj nie mam zbyt dużo informacji na ten temat. Więc czym wyraża się, powiedzmy, brak praktykowania siedmiu elementów życia chrześcijańskiego, czyli brak pracowitości takiej duchowej? No, wśród tych siedmiu elementów poświęconego życia chrześcijańskiego pierwszym z nich jest studiowanie prawdy. Więc ci, którzy mają tutaj braki, którym brak tej duchowej, religijnej pracowitości, to nie orzą za pomocą zapierania siebie i świata pola swego umysłu i serca. Pole naszego umysłu i serca musi być przez nas przeorane. To jest główne zadanie chrześcijanina, żeby odnowić się, tak jak pisze apostoł Paweł, odnowić swój umysł, odnowić swój sposób myślenia i swoje uczucia. To jest jak gdyby, no, tak jak orka odnawia ziemię, sprawia, że ona staje się gotowa do zasiania tam dobrych rzeczy, więc pracowity chrześcijanin musi przeorać pole swego umysłu i serca. A żeby tego dokonać, trzeba zapierać się siebie i świata, czyli swoich własnych samolubnych pragnień i takich pragnień, które z tego świata wypływają, bo chrześcijanin, by mógł się rozwijać, by mógł rozwinąć zalety charakteru, musi być przeorany. A więc są dwie drogi. Można tego to zrobić, znaczy w sumie są dwa sposoby, tak w rzeczywistości każdy z nich musi być użyty, by w pełni wykonać tego zadanie przeorania, ale mogą być różne proporcje, bo jeden z tych sposobów to jest, że my to zrobimy przez prawdę. Czyli badając prawdę i to badając Biblię, Słowo Boże, to nie w każdy sposób, bo jeżeli ktoś tak bada Słowo Boże, żeby tam szukać dziury w całym, albo ogranicza się tylko do litery i nad tym nie rozmyśla, nie podchodzi do tego z czcią do Słowa Bożego, to wtedy to nie wywiera za bardzo na niego wpływu. Ale jeżeli ktoś bada Słowo Boże, literaturę prawdy we właściwym duchu, Biblię z nabożną czcią, to wywiera na niego wpływ przemieniający go i dzięki temu pewne część orki zostaje dokonana. Można by powiedzieć, że te rzeczy, które tak jak w pole może być bardzo ubite i może być mniej ubite, bo jeżeli było uprawiane cały czas, to się łatwo przeora, ale jeżeli nie było uprawiane i powiedzmy ktoś sobie tam drogę zrobił i od 20 lat jest w tym miejscu drogę, a teraz droga była, jeździły ciężkie pojazdy po tym, ubiły tą ziemię, a teraz ktoś sobie nie, no, że jednak pole tutaj by się przydało z powrotem zrobić i bierze się za orkę, no to będzie znacznie trudniejsza. Więc tym sposobem te mniej ubite, nie najtrudniejsze części naszego serca i umysłu można przeorać samemu przez poddanie się Słowu Bożego. A te trudniejsze, no to trzeba będzie musiał się ktoś silniejszy od nas włączyć w to. Tym silniejszym, potężniejszym jest Bóg. I On uciskiem i doświadczeniami przeorze te fragmenty, które będą się opierały. I to, co nas w życiu spotyka, jest połączeniem w różnych proporcjach tych dwóch metod. Bo jeżeli my staramy się, jesteśmy religijnie pracowici i przeorujemy siebie w większej mierze za pomocą nabożnego badania Słowa Bożego, zastanawiania się, rozmyślania, mamy miłość do tego, co Bóg powiedział. Jak przeczytamy w Biblii, to zaraz zastanawiamy się nad samym sobą, a czy oby my to stosujemy i analizujemy sobie, jako siebie widzimy, że tutaj w tym mi nie dostaje, to już będę się poprawiał, staram się, no to wtedy Bóg nie musi w tak wielkiej mierze, w tak dużej proporcji używać tego drugiego sposobu, jakim jest właśnie przeorywanie uciskiem, przeorywanie doświadczeniem. Bo to przeoranie jest potrzebne, by móc zasiać ziarnem prawdy w celu zebrania dobrych plonów charakteru podobnego do Bożego. Ci, którzy nie są pracowici w tym, to pozwalają, by to ich pole, ich umysłu i serca rodziło chwasty, kolce, ciernie i osty, czyli złe cechy, złe uczynki, złe postępowanie, a w najlepszym razie pozornie nieszkodliwą trawę. A to z kolei oznacza, że jeżeli ktoś nie dokonuje przeorywania swojego umysłu i serca Słowem Bożym, no to obfituje w różne formy samolubstwa i światowości, bo nie odmywa się z tego. Słowo Boże ma moc oczyszczającą, omywającą i poprzez intensywny kontakt z Nim można się omywać z takich rzeczy. Więc taki brak zasiewania umysłu i serca ziarnem prawdy i leżenie pola odłogiem nieuchronnie prowadzi do którejś z dwóch rzeczy się pojawia. Albo pierwsza rzecz, obfitować będzie samolubstwo i światowość u takowych, którzy takiej orki nie dokonują. I to bym powiedział, jest bardzo częsty przypadek wśród chrześcijan, tych, którzy w jakikolwiek tam poważny sposób podchodzą do swojego chrześcijaństwa. To jest to właśnie obfitowanie samolubstwa i światowości. albo jeżeli nie to, to pojawi się błąd w umyśle i swoje prywatne poglądy zostaną przyjęte za poglądy biblijne i taka jednostka zacznie tworzyć swoją własną religię, a przestaje badać religię Bożą. To u takich, którzy no, mają jakieś tam skłonności filozoficzne albo pociągi nauczycielskie i lubią coś stworzyć i jak sami coś wymyślą, to są tacy szczęśliwi i wydają się, nie wiem, że dowód ich wielkości, wyjątkowości, bo oni coś nowego stworzyli. I to, jak to pisał Brad Johnson kiedyś, jak to taki, ja to mówię, to chyba taki Jack, taki, czyli powiedzmy powszechne imię, czyli gdybyśmy powiedzieli jakiś Jaś albo Staś, coś sobie wymyśli w kwestii religijnej i im dłużej się na tym zastanawia, to tym bardziej cudowne mu się to wydaje, to co jest wymyślił, że prędzej czy później dochodzi do wniosku, że nie, no to jest zbyt dobre, zbyt piękne, żeby on to dla siebie zatrzymał. On to musi ogłosić innym. I wtedy zaczyna coś taki pogląd głosić, szukając uczniów, żeby tutaj znaleźć. I oczywiście to zawsze jest uzasadniane tym, że on to robi z miłością, z miłości do bliźniego, bo przecież to bliźni powinni poznać. Tu jest prawdziwa nauka, to właśnie tak powinno być. No, ale w taki sposób wszyscy błądziciele przez całe tysiące lat zawsze w taki sposób uzasadniali. Przecież żaden błądziciel nie wychodził nigdy i mówiąc, słuchajcie, mam nowy pogląd, ale on jest oczywiście błędny, ale mi się tak bardzo podoba, że ja muszę go wam ogłosić, żeby was do tego przekonać i żebyście za mną poszli. No przecież nikt tak nigdy nie występował. Wszyscy przedstawiali to za jako świętą prawdę Bożą, bo a w rzeczywistości co chcieli? To chcieli zrobić to, co apostoł Paweł powiedział starszym zboru efeskiego. Z was samych powstaną mężowie głoszący rzeczy przewrotne po to, by pociągnąć uczniów za sobą. No za tym wszystkim kryje się, w przypadku błądzicieli zawsze kryło się pragnienie bycia kimś wielkim i posiadania uczniów i stworzenia czegoś nowego. A wynika to właśnie z braku zasiewania umysłu i serca ziarnem prawdy. I przez to jakieś kiełkują tam złe nasiona, które naturalnie z powodu swojej deprawacji posiadali jakieś zamiłowanie do tego czy czegoś innego. Jedynym sposobem, dzięki któremu poświęceni mogą utrzymać dobre zdrowie duchowe, jest życie blisko Słowa Bożego. Powiem to jeszcze raz. To jest cytat z Teraźniejszej Prawdy z 2003 roku, strona 30. Jedynym sposobem, dzięki któremu poświęceni mogą utrzymać dobre zdrowie duchowe, jest życie blisko Słowa Bożego. Rozmyślanie o Nim i czynienie Jego myśli swoimi własnymi. I to końcówka jest bardzo istotna. Rozmyślanie o Nim i czynienie Jego myśli swoimi własnymi. Czyli nie wystarczy takie machinalne tylko czytanie, by poznać fakty, ale trzeba o Nim rozmyślać, czyli zastanawiać się, rozważać. Nie tylko w tych chwilach, w których czytam, ale jak przeczytałem, to w tym momencie, w którym nie czytam, mogę o tym myśleć. Zastanawiać się. Wtedy jak człowiek zaczyna rozważać i rozmyślać, to zaczyna widzieć rzeczy pomiędzy wierszami napisane w tym. I wtedy zaczyna czynić to swoimi własnymi myślami. A wtedy się właśnie przemienia i upodabnia do tych myśli, czyli czyni te myśli swoimi własnymi. Że kiedyś, jak powstanie potrzeba wyrobić sobie jakiś osąd, opinię na ten temat, to jego myśli pójdą w tą stronę, bo on w swoim umyśle wykształci sobie już ścieżkę myślową, że myśli samoczynnie, w sposób podświadomy wpadają w ten tor i jak on się znajdzie w takiej sytuacji, to sobie tak pomyśli. Dlaczego? Bo wcześniej myśli Boże uczynił swoimi myślami, czyli postawiony w jakiejś sytuacji, pomyśli sobie tak, jak pomyślałby sobie Bóg w tej sytuacji, bo on w tym aspekcie myśli Boże uczynił swoimi własnymi myślami. A jeżeli nie jest pracowity i tego nie zrobił, to co postawiony w jakiejś tam sytuacji życiowej sobie pomyśli? No to pomyśli sobie go sposób myślenia, a w związku z tym działania będzie zgodny z jego tożsamością, z jego charakterem, z tym jaki jest. Czyli pomyśli sobie swoje własne myśli i zareaguje po swojemu. A czy to będzie dobre? No to już jest druga sprawa. Bo jeżeli w tym aspekcie akurat nie był zdegradowany, to nawet może być to i dobre. To wtedy znaczy, że naturalnie ma te właściwe szlaki myślowe od urodzenia przetarte, ale jeżeli nie ma, a ich nie wykształcił, to pomyśli sobie źle i podejmie złą decyzję. Wszystko wtedy zależy od tego, czy Bóg oceni to, że jest za to odpowiedzialny, czy nie. Bo jeżeli oceni, że postąpił źle, ale nie jest za to odpowiedzialny, bo powiedzmy jeszcze jest niedojrzały i w tej sytuacji, no nie można od niego oczekiwać, żeby tutaj właściwie zrozumiał, zareagował na to, zważywszy na jego wady i na jego stopień rozwoju, no to zostanie mu to wybaczone i tak czy owak przywrócony z powrotem do łaski Bożej będzie. Być może przejdzie odpowiednie doświadczenia, ucisk, który ma mu to uzmysłowić i poprawić go, ale łaska Boża będzie wciąż z nim. A jeżeli będzie to całkowicie jego winą, że powinien był to już rozwinąć, że Bóg mu dawał wiele okazji i sposobności do tego, a jemu się po prostu nie chciało, no to może to być doświadczenie odsiewające, odrzucające, żeby sobie poszedł w błąd, bo jest za to odpowiedzialny, bo nie wykorzystał bardzo wielu sposobności, jakie Bóg mu dawał w jego życiu, żeby się poprawił w tym aspekcie. To może powiedzmy jeszcze ten drugi gołoszecz, którą jest, to już jest krótki część, głoszenie prawdy, to drugi z 7 elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Trzeba dbać przede wszystkim o swój własny ogród, czyli o swój własny umysł i serce, żeby je zasiewać Słowem Bożym, ale nie należy zapominać, że dobrą rzeczą jest pomagać swoim bliźnim. Tak jak ludzie, jak mają ogrody działkowe w miastach, to uprawiają swoje ogrody, ale tam sobie, jak są właściwe relacje, a takie powinny być z tymi ludźmi, to sobie pomagają też wzajemnie w tych rzeczach. I tak samo tutaj w przypadku nasion królestwa. Nie należy zapominać o sianiu i u innych, żeby dla innych też siać. A przez to trzeba wykorzystywać sposobności, które się same nadarzają nam, na przykład zwykły kontakt z ludźmi, które każdy siłą rzeczy posiada. A i można także szukać sposobności siania. Co prawda w dzisiejszych czasach, od razu powiedzmy, praktykowanie tego elementu jest bardzo trudną rzeczą, bo okoliczność, bo to jest tak, nie jest to całkowicie zależne od nas, bo o ile przerywanie swojego sercu i umysłu jest czymś, co mamy pod swoją kontrolą, to tyle przeoranie serca i umysłu kogoś innego to już nie jest pod naszą kontrolą i nasza rola jest tutaj niewielka, bo co jeżeli ten ktoś nie chce, żeby było przeorane, a żyjemy w okresie obojętności religijnej wśród ludzkości. Ludzi po prostu takie rzeczy nie, przytłaczającą większość, 90-kilka% takich ludzi nie interesują i nie chcą na ten temat w ogóle rozmawiać. Wtedy nie można im tego narzucać na siłę, bo tak jak nasz Pan nigdy nie narzucał się na siłę i jak mamy opisane w Ewangeliach, że przyjechał w jedną okolicę, gdzie były te ci opętani w świniach, tak, byli opętani i Pan pozwolił im przejść z tych opętanych w te świnie i jak później one się tam rzuciły z tego wzgórza do wody, zginęły, jak przyszli ludzie tam mieszkający, to poprosili naszego Pana, żeby ich opuścił. Nie chcieli. Tutaj straty nam ponieśli, stracili stado świń, to po co nam tu taki, nie sobie idzie. Z tym, no, nasz Pan wsiadł w łódkę i odpłynął. Nie rzucał żadnych gromów, nie ściągał gromów z nieba na nich, ale też nie przekonywał ich wcale na siłę, że ja tutaj mam słowo żywota i co wy robicie, jeżeli nie chcecie słuchać. Nie chcecie teraz słuchać, to znaczy, że nie dajecie się do zbawienia wieku Ewangelii, czekajcie na wiek tysiąclecia. I tak samo my nie możemy nikomu na siłę narzucać, tylko przy sposobności. A dawanie sposobności, głoszenie prawdy w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo ciężkie, bo ludzie raz większość nie chce słuchać, a ci, którzy mają zainteresowania religijne, no najczęściej mają swoje własne poglądy i chcieliby je głosić i te poglądy przedstawiać innym i na tym im zależy, czyli nie są poszukiewiczami prawdy, tylko są głosicielami swoich własnych nauk w tym aspekcie. I mieliśmy teraz, tydzień temu było spotkanie w Chełmnie i tam było raz, że był wykład na temat sposobów głoszenia w XXI wieku, a później wieczorem nawet było takie spotkanie, gdzie mogli się wszyscy chętni wypowiadać. No, to było powiedziane w trakcie tego spotkania, mówiła jedna siostra, jak to od bardzo wielu lat, dwa razy w tygodniu przez kilka godzin stoi na targu z literaturą i jakie ma efekty tej pracy, że tak przez całe lata kilka książek udało jej się rozdać, wychodzi chyba mniej jedną niż na rok, a żeby jakiś to efekt przyniosło, to żaden. efekt to nie przynosi. I tak jak w wykładzie było mówione, w dzisiejszym czasie głoszenie przeniosło się do internetu, które jest właśnie głównym źródłem, bo tam ludzie mają większą prywatność i czują się swobodniej. Tak, jeżeli mają jakieś zainteresowania, to tam będą rozmawiali, więc tam jest to główne źródło głoszenia. Mamy, nasz zbór ma stronę internetową, a nawet mamy swoją stronę na Facebooku, znaczy zborową. I tutaj w ramach tego głoszenia, na powiem bratesku, najświeższe wydarzenie sprzed 2 dni z piątku, że na tej facebookowej stronie pojawiła się jedna osoba zainteresowana i tutaj Jonathan tą stronę facebookową prowadzi i tam stoczył dyskusję z nią, znaczy nie słowną, bo tam się pisze wiadomości, się to wysyła, no tylko tak, tylko to była osoba, która ma zainteresowania religijne, ale tak jak to bywa, ci, którzy mają zainteresowania religijne, to mają jakąś naukę swoją własną i jej nauką było święcenie soboty i szukała jakiejś społeczności, która święci sobotę, czyli zbiera się w sobotę, bo to jest dla niej kluczowa rzecz, bo tutaj to jest ten dzień święty i to musi być w sobotę, to jest najistotniejsze. No, oczywiście tam dyskusja została stoczona, ja tam Jonathanowi podpowiadałem trochę argumentów, jakich ma używać w trakcie tego, no, ale wszyscy się po jakimś czasie pożegnali i każdy pozostał przy swoich poglądach, bo to najczęściej w taki sposób się kończą takie dyskusje, ale nie jest to powód, żeby ich nie kontynuować, bo nigdy nie wiadomo, kto się trafi. Trafiają się też tacy, którzy mają otwarte serca i umysły, których można do prawdziwych biblijnych poglądów przekonać i należy ich wyszukiwać, czy też dawać szansę. Można powiedzieć tak, wyszukać jest ciężko, trzeba dawać szansę zostania znalezionym, żeby oni mieli szansę nas odnaleźć. Taką szansę mają, bo mamy i stronę internetową naszego zboru, która zresztą nie wiem jak w tej chwili, ale jeszcze jakiś czas temu jak sprawdzałem, jak się wpisze hasło w Google Chrześcijanie Helm, to wyskakuje na pierwszym miejscu. Mamy też tą stronę i na Facebooku, więc każdy zainteresowany z tych okolic, wiadomo jak szukają to ludzie z Helma lub z okolic Helma, może nas znaleźć. To jest taki sposób głoszenia w dzisiejszym świecie, bycia gotowym do zareagowania, gdy ktoś się zainteresuje, bo ktoś jak szuka, to dzisiaj będzie w większości przypadków szukał na internecie i wtedy jest okazja do dania świadectwa i na to się trzeba przede wszystkim nastawiać, na to, żeby dać świadectwo, a nie żeby kogoś koniecznie przekonać do swoich poglądów, bo to nie jest najgłówniejsza rzecz. Ważna jest rzecz, żeby dać świadectwa, a świadectwo zostanie przyjęte przez tych, którzy mają odpowiedni stan serca i umysłu. A czyjś stan serca i umysłu to nie nasza działka, nie nasza odpowiedzialność i nie mamy na to wpływu. Jeżeli ktoś ma, to przyjmie, jeżeli nie ma, to nie przyjmie i każdy idzie w swoją stronę. Ale aktywność tutaj, gotowość też jest potrzebna. Jest to część pracowitości religijnej. Więc w wykładzie dzisiejszym przedstawiłem braterstwu ogólnie pracowitość, uwagi wstępne o tym, że pracowitość jest w świecie natury, o tym, że Biblia zaleca pracowitość i że pracowitość w przypadku chrześcijanina wyraża się w praktykowaniu 7 elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Omówiliśmy sobie 2 z nich, a tymi 2 elementami to było studiowanie, czy też badanie Słowa Bożego i drugim głoszenie Słowa Bożego. I to tyle na dzisiaj. Chciałem, żeby dzisiaj wykład był krótszy, ale się nie udało. Co prawda zaczęliśmy trochę z opóźnieniem dzisiejsze zebranie, ale tak się kończy, tak jak to zazwyczaj się wykłady u nas kończą. Życzę braterstwu błogosławieństw z tej części.